Brudzińskiego 5.
Równo 14.40. Naszym gościem jest Wiesław Kot, krytyk filmowy. Halo, halo, dzień dobry panie Wiesławie.
Dzień dobry panu i państwu.
No i tak mamy dzisiaj okrągłą rocznicę, można by rzec, bo dokładnie 40 lat temu mogliśmy po raz pierwszy obejrzeć Misia Stanisława Barei. I wiem, że w dniu swojej premiery nie wywołał entuzjazmu wśród publiczności i krytyków.
A przeciwnie, panie redaktorze, przeciwnie, dlatego że kiedy pokazano go po raz pierwszy na festiwalu w Gdyni w 1980 roku, no to oczywiście cały kraj miał wtedy zupełnie inne zmartwienia niż film, jakaś płocha komedyjka, ale ten film został na festiwalu samym już jako tako zmarginalizowanym, został zupełnie pominięty, to znaczy nie dostał nawet jakiegoś skromnego wyróżnienia na odczepnego.
No właśnie, dlaczego?
Poza tym właśnie, wie pan, nawet nie zgłosili się po jakieś najgłupsze wywiady z prasy lokalnej, dziennikarze do tego Barei. On przyjechał i wyjechał. No i był rażony gromem, ponieważ jemu się wydawało, że ten film, tak jak on go sobie zamyślił, on będzie jednym z gwoździ do trumny realnego komunizmu, bo on go tak tam pokazał, ten komunizm. Ale sytuacja ogólna była taka, że filmowi nie sprzyjała. Po pierwsze, nikt nie widział w tym nic śmiesznego, w Misiu. Kompletnie.
To, dlaczego? Bo to było po prostu prawdziwe.
Bo to było wszystko wzięte z ulicy. No lekko podkręcone, lekko podbarwione. Ale mówią mu, no dobra, scena z tymi, z tą stołówką w barze Apis, gdzie konsumenci jedzą przy pomocy sztućców przykutych do stołu łańcuchem. No, to ma być śmieszne, bo jakaś sensacja z tego powodu. Proszę bardzo, jest bar Praga na Pradze, gdzie te wszystkie sztućce są tam przypięte łańcuchami i kufle też od piwa.
Czyli nie ma się z czego śmiać, to jest po prostu smutne.
Nie ma, nie ma się z czego śmiać, nawet nie, to wie pan, że to jest, to takie po prostu jest. Kurczę, no tak jest, przyjechała Marlena Dietrich do Polski, jeśli już mówimy o tych sztuczkach nieszczęsnych, zaproszono ją do najlepszego lokalu w Warszawie, do Spatiku wśród artystów, podano najlepszą zastawę i tak się złożyło, że jak widelec Marleny Dietrich miał mieć 4 ząbki, to miał ich 2. I ona wzięła na ten widelec jeszcze, bo oczywiście tam były różne, jeden miał 2, jeden, rzadko się zdarzało, że miał 4. Zawsze wypadło, że ona miała widelec z 2 ząbkami, 2 wyłamane. I mówi, no może ustrój macie najlepszy na świecie, ale sztuczce coś nie za bardzo. No tam szybko coś zamarkowano, ha, ha, ha. No ale to tak wyglądało. I to ma być śmieszne. Z czego tu się śmiać, że przychodzi producent filmowy, panowie kończcie, bo mi producent tam na głowę wchodzi, a my zaraz kończy, już robimy, znaczy kończą flaszkę i zaczynają grać w karty.
Dobrze, to kiedy ten film zaczął być doceniany?
10 lat później.
Dopiero.
Dopiero. Wtedy, kiedy zmienił się ustrój, zaczęły się powoli zmieniać realia i zaczęły padać pytania ze strony młodszych uczestników gry rynkowo-politycznej, na czym polegał ten PRL. No i rodzice, no jak to powiedzieć, no, powiedzieć, że był na półkach sam ocet, no to dzieciaki pytały, czy w całej galerii tej czy innej by był sam ocet. No to niemożliwe. Więc mówią, dziecko, to jest, wiesz, co to był PRL, to ci dosyć trudno wytłumaczyć, ale słuchaj, jest taki jeden film. Jest taki jeden film.
Trochę podkoloryzowany, ale
tak,
pokazuje, jak było.
On się nazywa Miś i tam jest wszystko ładnie wyłuszczone na przykładach konkretnych wydarzeniach, w epizodach, w postaciach, w języku. I sobie ten film obejrzy. I wtedy dopiero zaczęli pokazywać tego Misia i ludzie zaczęli to oglądać i mówią, no kurczę, no tak było. Tak było. I że myśmy przez to wszystko przeszli, że myśmy to, żeby wytrwali, że to się wszystko nie rozsupłało, że to się wszystko nie rozpadło. Samo z siebie ja przypominam, że w tym roku 80, kiedy Bareja kręcił Misia, to było zimą, panowało na ulicy porzekadło, nam nie trzeba Bundeswehry, nam wystarczy minus 4,
tak.
I to się wszystko dokładnie rozłoży na łopatki.
Proszę mi wyjaśnić w takim razie, bo Miś wyśmiewa tą perelowską rzeczywistość. Jakim cudem Stanisław Bareja dostawał zgodę, sprzęt, fundusze na realizację tego filmu, który może nie bezpośrednio, ale faktycznie uderzał w system?
On uderzał w system z tym, że sytuacja była taka. Oni mu dawali, bo on nie wszystko pisał w scenariuszu, pisał pół scenki, pisał bez puenty na przykład. Poza tym cenzor się bał słowa, więc jak coś nie było napisane, nie ujęte w słowo, to mogło przejść łatwiej, dlatego że miał na przykład inny kontekst, albo że w tym miejscu tekstu aktor zrobi minę do potencjalnego...
No tak, ale później były kolaudacje i cenzura znowu się zajmowała.
Oczywiście, No, bo sytuacja była taka, że on poszedł na całość. Nawet Jacek Fedorowicz, który miał tam grać jakąś rurkę, mówi: słuchaj, nie, szkoda mojego czasu. Nie będę grał w tym filmie żadnej roli, ponieważ oni się to w całości zdejmą. Tego nie puszczą. Szkoda czasu po prostu. Zajmę się czymś innym. I nie zgodził się zagrać w Misiu, no ale do kolaudacji musiało dojść. Przez cenzurę to musiało przejść. Film dostał krytyczną ostatnią ocenę na posiedzeniu kolaudacyjnym. Jeżeli chodzi o cenzurę, to cenzura zażądała wyrzucenia z filmu, gdy się to potraktuje zbiorczo, od 1/3 do 1/4 całego materiału. Tyle było absolutnie niecenzuralnych rzeczy, z tym, że operacja cenzorska działa się już latem. I to było w okolicach sierpnia, kiedy to film był zmontowany, a jednocześnie w całym kraju wybuchły strajki. No teraz tak. Ten Bareja, który mógł się liczyć z tym, że mu zdmuchną cały film i pies kulawą nogą się o niego nie upomni, czuł teraz już za sobą poparcie milczące tych milionów, czy konkretnie 10 milionów rodzącej się Solidarności.
I on czyli
już
to naprawdę stawiać. Sytuacja wtedy polityczna tak. Pomogła.
Tak, tak. I zaczął się stawiać. A dlaczego to? A dlaczego to? A drugie ma nic. I skończyło się na tym, że kazali mu wyciąć personalia i tam zamiast reżysera Porembala, który był aluzją do reżysera Poręby, silnie takiego nacjonalistycznie nacechowanego, i zamiast Filipskiego, aktora, Ryszarda Filipskiego z tej samej parafii, wystąpił Frączewski.
Ale prawda? Tak samo było też przecież, jeżeli chodzi o Ryszarda Ochuckiego, on chyba domyślnie był Nowo-Ochuckim.
Nowo-Ochucki, tak. Ale to też... To,
i też cenzura nie była zadowolona.
Tak, no oni poszli na tę zmianę, na tego Ochuckiego, na to się zgodził, no i postawił się i w tym filmie właściwie film ocalał dzięki temu, chociaż on, o czym się dzisiaj nie pamięta, kursuje w kilku kopiach. I zależy, która telewizja do jakiej kopii się dorwie, to tego filmu jest raz więcej, raz mniej. Niektóre epizody są, niektórych nie ma. To samo jest zresztą z Seksmisją. Ta słynna scena w Seksmisji, gdzie oni wychodzą na powierzchnię Ziemi, ta ekipa i Sztur mówi: idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Ona tak. W jednych kopiach jest, a w jednych jej nie ma.
Ale z czego to wynika, że te wycięte fragmenty są odnajdywane gdzieś?
Nie, po prostu nie. Był tak potworny bałagan w tym PRL-u, że oczywiście cenzura, tak, oczywiście wytniemy, i to, ale tam jedna kopia zapomniana została. Te wycięte rzeczy komisyjnie przerabiano, jak to się mówi, na grzebienie, czyli przetapiano ten plastik komisyjnie, żeby, broń Boże, ktoś czegoś nie ukradł i nie wyświetlił nie wiadomo gdzie. Więc, ale ta kopia tam w rogu przykurzona i zostawiona z koroszytem, zawsze gdzieś jakaś ocalała w tym powszechnym bałaganie. Dzięki temu dzisiaj możemy te niektóre sceny zobaczyć, które umykały.
Kiedyś oglądałem ten film z Niemką, do której on był zupełnie niezrozumiały. Ja przez cały czas tłumaczyłem, o co tu chodzi, dlaczego to jest zabawne. No i tak stwierdziłem, że bardzo hermetyczny jest pod tym względem Miś. I to nie jest tak, że za jakiś czas też stanie się niezrozumiały nawet dla polskich widzów?
Tak, to jest całkiem możliwe. On jest dla nas hermetyczny już w Polsce, ponieważ wielu rzeczy nie pamiętamy albo się zacierają w pamięci. Kto pamięta dzisiaj, czym była woda brzozowa na przykład, którą się tam zapijają panowie w kiosku Ruchu.
Dla młodzieży to może być coś dziwnego. No wypił coś z kiosku.
One wymagają. Ja to oglądałem z kolei ze studentami z Ukrainy na uczelni i poprosiłem, też tłumaczyliśmy. Dosłownie pan, to jest taka scena po scenie. To pewnie pan też to przeżył, panie redaktorze. Scena po scenie, trzeba robić stop klatkę i tłumaczyć, że to jest śmieszne, to, bo to. Tak? Mhm. A to jest dlatego, że wtedy...
No i jak oni reagowali?
Więc oni, im się to tłumaczyło, i tak przyjmowali za dobrą monetę, częściowo rozumieli, bo jednak rzeczywistość realna państwa radzieckiego i PRL-u była zbieżna w dużych segmentach, ale ja im z kolei mówię: pokażcie mi jakiś film radziecki, który byłby tego typu. Jakąś tam komedię znaleźli. Oczywiście nawet cienia tej dosadności, jaką posiada Miś, ten film radziecki nie posiadał. I też mi tak tłumaczyli na skróty, krowie na rowie, na czym to polega, że Rosjanie jeszcze do dzisiaj, starsi Rosjanie się śmieją i im się ciągle wydaje, że przechytrzyli cenzurę. O, takie.
No właśnie, nasze... bo czy takie odpowiedniki Misia powstawały w krajach bloku wschodniego?
Nie, takiego Barei, jakiego myśmy mieli, nie było. Najbliżej Barei są filmy tej czeskiej nowej fali, typu Miłość blondynki, Pali się moja panno, Milosza Formana, te wczesne filmy, które miały być taką sobie mało skromną kroniką życia na czeskiej prowincji i one raz po raz pokazywały absurd tego dnia poprzedniego w Czechach, z tym, że one nie były takie...
To nie było zamierzenie.
Najeżone, wie pan, przeciw władzy, jak myśmy to mieli w Polsce u Barei. One raczej z taką wybaczającą, ciepłą, szwajkowską ironią traktowały ten czeski czy słowacki dzień powszedni, więc jest tam dużo tej dobroduszności, takiego pogodnego pogodzenia się z tym, że tak jest i już musi być. A u nas ten miś i ten cały Bareja był bardzo, bardzo taki agresywny, jeżeli chodzi o ustrój, któremu nie można było nic